Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w następnej audycji z cyklu Przeczytaj mi książkę. Ponownie moim i Państwa gościem jest ksiądz Mariusz Rosik, biblista, autor książki Trzeci kubek kawy. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, gorąco witam wszystkich radiosłuchaczy i panią redaktor.
My tak się spotykamy tydzień w tydzień, a jeszcze księdza nie zapytałam o tą fascynację kawą. Jak to jest? Pije ksiądz jeszcze kawę, czy nie?
Tytuł książki zrodził się z takiego przeżycia, którego doświadczyłem na lotnisku Reykjavik w Islandii. Otóż wiadomo, że warunki pogodowe w Islandii są bardzo zmienne. Nawet Islandczycy mają takie powiedzenie, jeżeli nie podoba ci się pogoda, poczekaj 5 minut. I wtedy tak się stało, że stamtąd to był mój punkt wypadowy na Grenlandię, bo udało mi się też zdobyć kiedyś właśnie Grenlandię. I tak się jednak stało, że ten lot z powodu warunków atmosferycznych się opóźniał, więc siedząc na tym lotnisku sięgnąłem po trzeci już kubek kawy w tym dniu. I tak właśnie się narodził pomysł na tytuł książki.
Kawa pomaga przy pisaniu?
Mi tak, zdecydowanie tak.
No tak,
ja tak budzę rozpędź. Się około 14.
O, to jak się doskonale rozumiem. Ja się obudziłam jakieś też, myślę, 1,5 godziny temu. No dobrze, byliśmy przez chwilę na Grenlandii i Islandii, ale ja bym chciała jednak dzisiaj zabrać Państwa razem z księdzem Rosikiem do krajów latynoskich, bo właśnie tam w książce Trzeci kubek kawy możemy sobie nieco o nich poczytać. Wspomina tam ksiądz między innymi o Meksyku. Meksyku, który jest krajem przeróżnych kontrastów. Z czego te kontrasty według księdza wynikają? Co ksiądz tam zobaczył podczas swoich podróży?
Jeżeli mowa o kontrastach, to one najbardziej są widoczne w Mexico City, w samej stolicy, prawda, która jest olbrzymią aglomeracją. Być może, jak twierdzą niektórzy, nawet już kilkanaście milionów ludzi obejmuje samo miasto plus te tereny przyległe. No i te kontrasty polegają na styku bardzo różnych kultur. Zresztą nawet taką ciekawostką jest to, że w centrum właściwie stolicy jest taki plac, który nazywa się Placem Trzech Kultur. Mianowicie mamy tam pozostałości tej kultury starożytnej, indiańskiej, prawda, Majów, Azteków. Później mamy wspomnienia tego, gdy kolonizacja hiszpańska się tam pojawiła i przez długi czas Hiszpanie właśnie sprawowali nadzór, a teraz mamy też współczesną już kulturę nowoczesnego państwa. Natomiast jest to także taki kraj, gdzie te kontrasty widać nawet w życiu ludzi. Jedni są bardzo ubodzy, bardzo biedni, ale mamy też olbrzymie miasta, które są bardzo bogate. Są też miasta nastawione bardzo na turystykę typu Acapulco. Są też miasta, które bogacą się przez na przykład wyroby ze srebra. Taszko jest taka miejscowość, która z tego słynie. I w tym sensie jest to kraj taki bardzo bogaty, bo gdy się podróżuje na przykład z takiego Mexico City na wschód, na półwysep Yucatan, to przejeżdża się przez niewielkie wioski, które wyglądają bardzo ubogo, ale też nagle wyrastają przed nami piramidy Majów, Azteków, na przykład w Teotihuacan czy Chichen Itza. I tu mamy nagle dotknięcie takiej zupełnie innej kultury. Stąd te kontrasty.
A co księdza tam sprowadzało? Jak to się stało, że ksiądz akurat do Meksyku poleciał?
A początkowo, ponieważ w Meksyku byłem kilka razy, tutaj akurat wspominamy pierwszy wyjazd, to co najbardziej pociąga tam pobożnych chrześcijan, czyli sanktuarium w Guadalupe. Przede wszystkim to był taki wyjazd, prawda, nastawiony, aby przede wszystkim odwiedzić to miejsce, poznać historię objawień, tam odprawić Eucharystię. No, ale wiadomo, że z tego miejsca podróżuje się później troszkę tak po całym kraju.
W swojej książce ksiądz wspomina o, też znowu wracamy do tego tematu w naszej audycji Przeczytaj mi książkę, czyli istota cierpienia właśnie w różnych kulturach i w różnych krajach. Ksiądz wspomina, że w duchowości latynosów ta rola cierpienia jest ważna i wręcz pierwszoplanowa, jeżeli chodzi na przykład o przedstawianie bóstw przeróżnych, prawda? Jak to wygląda w praktyce? Bo wiemy, że też Meksyk to jest kraj, gdzie jakby te pogańskie wierzenia gdzieś tam się mieszają z katolicyzmem, z innymi wymiarami duchowości. Jak to wygląda tak, jak już się tam jest?
Rzeczywiście ta mentalność jest, chociaż jest to mentalność chrześcijańska, już trzeba powiedzieć na wskroś, że jest to kraj raczej chrześcijański. miesza się troszkę. Przyznam, że rozmawiałem z jednym z przewodników po Meksyku. Dlaczego tak jest, że gdy wchodzi się do kościołów, to bardzo często widzimy na przykład pietę. To, że krzyż, to jest zupełnie zrozumiałe, ale prawda, ukazywanie Chrystusa cierpiącego, Matki Bożej cierpiącej, bardzo wielu świętych, również męczenników są tam czczeni. Zresztą przyznaję, że pierwsze wrażenie często przy takich rzeźbach jest to takie wrażenie obcości, dlatego że no my znamy takie rzeźby, jakie znamy, natomiast Meksykanie bardzo chętnie je ubierają w rzeczywiste ubrania, w rzeczywiste ciuchy i to tak dziwnie wygląda. Kamienna rzeźba, która na przykład nosi na sobie jakiś płaszcz, prawda? W różnych kolorach. Starają się tak stylizować to na czasy, kiedy dany święty żył. W każdym razie no, sprawia to troszkę wrażenie, tak jakbyśmy byli w Muzeum Figur Woskowych. Ale wróćmy do pytania o to cierpienie. Otóż przewodnik sięga do czasów w pewnym sensie nie tak dawnych, bo gdy wspomnimy taki XV-XVI wiek, no to gdy patrzymy na całą historię, wtedy tam żyli także Indianie, zwłaszcza Majowie i Aztekowie, zwłaszcza Aztekowie, to dla nich ofiary z ludzi były czymś tak zupełnie naturalnym, prawda? Czasem bywało, że kilka tysięcy ludzi umierało w przeciągu jednego roku przy okazji różnych festiwali, czyli takich uroczystości religijnych. Ba, nawet stamtąd wiemy, że pochodzi futbol. I zdarzało się, że na igrzyskach drużyna, która przegrała, to wszyscy tracili życie. Czyli no jakieś takie właśnie nawet ofiary z ludzi, które były tam obecne, w pewnym sensie, tak to ten przewodnik tłumaczył, pozostaje to w mentalności i dzisiaj współcześni mieszkańcy duży nacisk kładą właśnie na taką odkupieńczą rolę cierpienia, cierpienia Chrystusa, no i chrześcijanie, którzy się łączą z Chrystusem cierpiącym.
A jak dobrze wiemy, chrześcijaństwo, które adaptowało się na nowych terenach, też w jakiś sposób musiało, nie powiem, że zaprzyjaźnić się, ale żeby wytłumaczyć dobrze tę religię, trzeba było mieć jakieś odniesienia na przykład do poprzednich, pogańskich
zwyczajów. To nazywamy inkulturacją, prawda? Tak, czyli tak. Wniknięcie z Ewangelią w kulturę danego ludu.
Proszę księdza, teraz chciałabym z Meksyku wsiąść w samolot i przelecieć się na Kubę, bo o niej również ksiądz wspomina w swojej książce. Tam, przyznam, dotknęła mnie szczególnie jedna z historii, jedna z anegdot, które ksiądz opisuje, czyli historia pewnej opętanej, możemy tak to nazwać, dziewczyny. Ksiądz widział spotkanie, które no, skupiało się na oczyszczeniu jej, prawda? Z tego, czy uwolnieniu, prawda? Jak to wyglądało?
Dzisiaj już mogę tak bardziej precyzyjnie się wyrażać niż nawet językiem tej książki. Tak się stało, że 5 lat temu Konferencja Episkopatu Polski powołała mnie do takiego zespołu, który nazywa się Zespół Ekspertów Teologicznych do Spraw Egzorcyzmów. Jest nas tam 5 teologów, którzy spotykamy się z egzorcystami. To troszkę tak wrócimy z Kuby do Polski. Proszę sobie wyobrazić, że na początku XXI wieku w każdej diecezji był najczęściej jeden egzorcysta, czyli było ich około 40 w Polsce, a dzisiaj mamy ich około 160. To oznacza, że ten problem rzeczywiście jakichś duchowych zniewoleń jest wciąż żywo obecny i Kościół jakoś go coraz bardziej odczytuje i ta praca egzorcystów jest potrzebna. Natomiast powróćmy do Hawany. To właśnie tam Padre Antonio prowadził coś, co nie było egzorcyzmem, ale co nazywamy modlitwą o uwolnienie. Egzorcyzm różni się od modlitwy o uwolnienie tym, że egzorcyzm jest oficjalnym obrzędem Kościoła, jest do tego księga, jest cały rytuał i egzorcyści posługują się tym rytuałem wtedy, gdy uznają, że egzorcyzm jest potrzebny. Natomiast dużo, dużo częściej korzysta się właśnie z modlitwy o uwolnienie, czyli nie jest to takie bardzo silne zniewolenie jak opętanie. Egzorcyzm jest potrzebny do opętanych, natomiast w jakiś mniejszy stopień wpływu złego ducha na człowieka, tak systematycznie ujmując, święty Tomasz w średniowieczu wyróżnił 4 formy takiego wpływu, a mianowicie temptatio, czyli pokusa, później mówił o tormentatio, czyli dręczenie, obsesio, czyli obsesja i posesjo, czyli opętanie. Coraz mocniejszy wpływ, więc patrząc tak systematycznie, to tylko do opętania potrzebny jest egzorcyzm. Wszelkie inne formy modlitwy o uwolnienie mogą być prowadzone nawet przez ludzi świeckich w sposób bardzo zrównoważony. Mamy wręcz podręcznik do tego wydany 2 lata temu przez Stolicę Apostolską, a dokładnie przez Katolickie Służby Odnowy Charyzmatycznej. I ten dokument jest zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, w jaki sposób modlić się nad osobą, która w jakiś sposób weszła w takie niebezpieczne duchowe praktyki, które są wymienione w katechizmie Kościoła katolickiego już przy pierwszym przykazaniu. Tam mówi się zwłaszcza o magii, o wróżbach, o okultyzmie, o czarach, prawda? Czasem o nim medycynie niekonwencjonalnej itd. I w przypadku Kuby mamy do czynienia z taką, można powiedzieć, formą religijności, która została tam nazwana Santeria. I to jest bardzo niebezpieczny kult, który niestety również krzewi się pośród chrześcijan, wśród katolików. Skąd on się wziął? Kiedy rozprzestrzeniało się niewolnictwo, to na Kubę zostali przywiezieni niewolnicy najczęściej z terenów Nigerii, z plemienia Yoruba, i oni mieli swój tubylczy kult, prawda, który sprawowali takie afrykańskie kulty. Kiedy jako niewolnicy zostali przywiezieni na Kubę, w pewnym sensie można powiedzieć, zostało im narzucone chrześcijaństwo. W związku z tym niewolnicy pod imionami świętych katolickich zaczęli ukrywać swoje bóstwa, stąd nazwa Santeria od Santos, czyli święty. Czyli na przykład jakiś afrykański bożek o jakimś dziwnym imieniu, to będzie święta Teresa, a jakiś inny bożek. I te właśnie praktyki są dosyć powszechne na Kubie, również i dzisiaj. Mam akurat kontakt sam z misjonarzami, którzy wciąż mówią, że się z tym borykają. Bywa tak, że ktoś idzie w niedzielę do kościoła, a w powszedni dzień w swoim domu ma jakiś ołtarzyk, gdzie pali kadzidła dla tych bóstw i tak dalej. Natomiast najbardziej niebezpieczne są takie praktyki związane z santerią, które polegają na wpadaniu w trans, specjalne wprowadzaniu się w trans. Człowiek, można powiedzieć, traci swoją świadomość. Bywa tak, że zaczyna mówić nie swoim głosem, że zaczyna wypowiadać niezrozumiałe słowa, że zaczyna mówić słowa w obcych językach. I czasem trudno jest z takiego transu, który się często wprowadza poprzez taniec, wyprowadzić człowieka. Czasem to trwa kilka godzin. I później zaczyna się dziać coś takiego, jak w przypadku tej dziewczyny, nad którą się modlił Padre Antonio, że na przykład ktoś siedzi na wykładzie, akurat ona była studentką prawa, w czasie wykładu nie jest w stanie zapanować nad sobą, prawda? Znowu popada w trans, traci świadomość i tak dalej. I to oznacza, że ktoś taki rzeczywiście potrzebuje modlitwy o uwolnienie.
I wtedy ksiądz także był świadkiem właśnie takiej modlitwy.
Tak, tak. Jako kapłan zostałem zaproszony do tego. Była też ekipa kilku osób świeckich. Co ciekawe, wszystko było zrobione w takiej dyskrecji, bez żadnej sensacji. To jest, myślę, bardzo, bardzo ważne, żeby nie widzieć tutaj jakich elementów sensacyjnych, przede wszystkim nie na to zwracać uwagę. W jednej sali modliła się cała wspólnota, bo to była grupa modlitewna. Tutaj kilka osób, prawda, modliło się w drugiej sali, w takiej dyskrecji, właśnie nad tą dziewczyną, czytając Ewangelię. Czasem pojawiły się różne takie manifestacje, że zaczęło trząść tą dziewczyną, rzucać, więc były osoby, które ją przytrzymywały. Też ważne, że były to kobiety, prawda, nad kobietą. Czyli tak wszystko w bardzo przemyślany sposób, z dużą delikatnością, ale jednocześnie z taką mocą, którą się odczuwało, gdy się przyzywało imienia Pana Jezusa.
I wszystko się dobrze skończyło, jak tak rozumiem. To dobrze. Lubię takie happy endy. Proszę księdza, czas nam się już kończy. Ja może tylko tak na do widzenia na koniec, bo nie zdążyłam w ogóle wypytać się księdza o różne też smaki, o kulinaria. To może jak już rozmawiamy o Kubie, to co ksiądz tam zapamiętał z takiego dobrego jedzenia? Na przykład...
Akurat tutaj powiem, że w przeciwieństwie do zdecydowanej większości podróżników, jestem zawsze bardzo ostrożny.
O, nie podróżuje ksiądz widelcem i nożem.
Mianowicie tak się dzieje, jakoś tak już mam, że oczywiście, gdy jestem w jakimś kraju, to chętnie zawsze spróbuję takich lokalnych potraw, ale na przykład często bywa tak, że jedziemy z grupą przyjaciół i zdecydowana większość z nich idzie tylko do tamtejszych restauracji, tylko żeby poznać tamtejsze jedzenie, tamtejsze smaki, tamtejszą kuchnię. No, to jest naturalne, a ja jednak czuję się ostrożny i zawsze szukam coś takiego, co znam, a nie coś, czego zupełnie nie znam. Z powodu kilku takich doświadczeń, które mnie spotkały.
Domyślam się. Niektórzy podróżnicy dlatego korzystają na przykład tego z McDonald'ów, bo mniej więcej podobna metodologia tworzenia tamtejszych potraw, powiedzmy, nazwijmy to właśnie w ten sposób. Ale ja myślę, że podróżowanie to nie tylko te smaki na naszych kubeczkach na języku, ale przede wszystkim inne zmysły. I o tym także mogą Państwo przeczytać oczywiście w książce księdza Mariusza Rosika, trzeci kubek kawy. Właśnie z tą książką spotykaliśmy się przez te ostatnie audycje na antenie Radia Rodzina. O niej opowiadał nam osobiście jej autor, ksiądz Rosik. Bardzo księdzu dziękuję za te wszystkie opowieści. Ja wiem, że my totalnie tematu nie wyczerpaliśmy do końca, ale myślę, że jeszcze będzie okazja na naszej antenie się spotkać. Tymczasem bardzo, bardzo dziękuję księdzu.
Ja również serdecznie dziękuję i wszystkim Państwu i pani redaktor za zaproszenie i za ten ciąg kilku audycji.
A jakaś podróż niedługo się szykuje nowa? Żebyśmy mieli pretekst, żeby się znowu spotkać?
Był zaplanowany Tybet, ale koronawirus odwołał lot.
No to, ale może kiedyś przywróci, więc może kiedyś się spotkamy tutaj, by o Tybecie porozmawiać. Tymczasem do zobaczenia. Szczęść Boże.
Dziękujemy.